Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
No właśnie, pełnomocnik Okręgu Gdańskiego Prawa i Sprawiedliwości. Na czym polega ta funkcja?
No pełnomocnik, czyli ktoś, kto sprawuje pełnomocnictwo z ramienia partii na danym okręgu, czyli de facto tym okręgiem zarządza.
Czyli miasto Gdańsk Pana interesuje?
Miasto Gdańsk, miasto Sopot, to jest okręg senacki, więc... połączone ze sobą.
Jest sześciu na terenie Pomorza, jest sześciu pełnomocników, którzy zastąpili tak naprawdę Marcina Horałę, który był pełnomocnikiem pomorskim. Co to zmieni w strukturach Prawa i Sprawiedliwości? Czy wy będziecie ze sobą współpracować?
No oczywiście będziemy ze sobą współpracować, ale najważniejsza zmiana polega na tym, że ten okręg został zmniejszony, bo przypominam, że wcześniej okręg gdański pokrywał się z okręgiem tym sejmowym, a od kilku lat zwierzchnictwo na nim miał właśnie minister Horała, więc człowiek z Gdyni. Tak więc tutaj największą zmianą jest to, że Gdańsk w końcu będzie w pełni za siebie odpowiedzialny i będziemy działać na własny rachunek.
A czy ci politycy tacy najbardziej rozpoznawalni, czyli Marcin Horała, czy Janusz Śniadek, nadal będą mieli wpływ na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości na Pomorzu?
No oczywiście, że tak, bo to jesteśmy partią, która współpracuje, jeśli chodzi o członków, o polityków, więc jak najbardziej.
Co jest największym wyzwaniem, jakie staje przed Panem? Bo przecież wiemy, że to jest tak naprawdę powołanie tych pełnomocników, to jest początek kampanii wyborczej.
No, myślę, że wyzwań jest sporo, bo czas nie jest prosty. Rejon też jest szczególny. Natomiast wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest aktywizacja wszystkich członków tutaj, których mamy w Gdańsku i w Sopocie i umożliwienie im takiego... no, mocnego, realnego działania. Ja też przychodzę właśnie z taką wiadomością do wszystkich koleżanek i kolegów. Myślę, że to jest duże wyzwanie. Oprócz tego mamy wyzwania no, takie związane z całą sytuacją, która dzieje się wokół. Mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy wysoką inflację, mamy dosyć specyficzny czas popandemiczny, tak więc struktury wymagają pewnej aktywizacji. Bardzo dobrze się stało, że prezes Jarosław Kaczyński wraca do steru, jeśli chodzi o kierowanie partią. No i dzisiaj w Warszawie spotykamy się wszyscy ci nowo powołani pełnomocnicy, żeby rozmawiać już o jakichś detalach tego całego przedsięwzięcia.
No, mówi pan o specyfice tego regionu, tego Gdańska chociażby. Co chcecie zrobić, żeby mieć lepszy wynik wyborczy niż do tej pory, bo przecież tutaj jest kolebka Platformy Obywatelskiej.
No ale jest też, Sopot jest też na przykład miejscem, z którego pochodzi Lech Kaczyński, więc tak naprawdę jest to miejsce, w którym my mieszkamy, w którym my chcemy realizować naszą miłość do Polski i naszą miłość do regionu i w tym miejscu działamy. Prawo i Sprawiedliwość nie działa tutaj od roku, tylko od wielu lat i ma szereg różnego rodzaju sukcesów i osiągnięć. Natomiast jak każdą partię no, musimy stawiać sobie określone cele, a tym celem jest realizacja założeń ideowych i programowych partii, no właśnie dążąc do tego, żeby zdobyć władzę. Jak tą władzę zdobyć? Myślę, że jest za wcześnie na to, żeby teraz o tym mówić i przedstawiać jakieś strategie. Powtórzę może za kierownictwem. Na ten moment najważniejsze jest, żebyśmy przygotowali tą całą strukturę do nadchodzących wyborów i myślę, że to jest takie skupienie teraz na wewnątrz do tego, żeby działało to jak dobrze naoliwiona maszyna.
A myśli pan, że jest szansa, żebyście odbili któryś z okręgów senackich, bo przecież wiemy teraz, że na Pomorzu nie macie żadnego senatora.
Myślę, że tak, oczywiście. Jakby nie zakładamy tutaj jakiejś pewnego rodzaju niemożliwości. Raczej bym powiedział, że celami tutaj strategicznymi jest odbicie wszystkich możliwych okręgów, odbicie fotela prezydenta miasta Gdańska. Być może są to cele krótkoterminowe, może długoterminowe, natomiast są to konkretne cele, które stoją przed nami i one są do zrealizowania.
Tak jak już wspomniał pan o prezydencie Gdańska, czy wiem, że na pewno nie macie jeszcze kandydata w tych wyborach, ale jak to się będzie odbywało? Czy będą kandydaci się zgłaszać, czy ktoś ich będzie wyznaczał?
Panie redaktorze, no tak jak myślę w każdej partii jest dyskusja na poziomie władz regionalnych, na poziomie władz centralnych, pojawiają się różnego rodzaju kandydatury, no i w toku różnego rodzaju dyskusji, analiz jest typowany kandydat i na tego kandydata stawiamy wszyscy.
A jest pan zwolennikiem przesunięcia ewentualnego wyborów samorządowych o rok?
Jeżeli miałoby to skonfliktować się z, znaczy będzie się konfliktować no, z wyborami do Sejmu, które wypadałyby w tym samym roku, no będzie to dosyć trudne, żeby to połączyć i zrealizować, więc wydawałoby się naturalnym, żeby trochę to odwlec w czasie, chociażby ze względów organizacyjnych, logistycznych.
A dla kogo będzie to bardziej korzystne, jeżeli te wybory zostaną przesunięte? Dla opozycji czy dla Zjednoczonej Prawicy?
Wie pan co? Myślę, że będzie też korzystne dla zwykłych mieszkańców, dla ludzi, dla głosujących, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają kampanie wyborcze i trudno sobie wyobrazić, że właściwie kwartał po kwartale będziemy ciągle w kampanii wyborczej. Miasta w plakatach, w billboardach, jakieś spotkania. Więc myślę, że przede wszystkim dla Polaków, którzy będą mogli, nie będą zdziwieni, nie będzie żadnych wątpliwości na to, w jakich biorą udział w wyborach, na kogo głosują, to przede wszystkim.
To jeszcze wracając do wyborów parlamentarnych, czy pełnomocnicy będą mieli wpływ na to, jak wyglądają listy wyborcze?
Myślę, że w jakiejś części tak, natomiast oczywiście decyzje ostateczne podejmuje kierownictwo centralne partii.
A będzie pan współpracował z regionalnymi strukturami Solidarnej Polski?
Myślę, że tak. Są to sojusznicy w ramach Zjednoczonej Prawicy, więc jak najbardziej.
Dobrze, to przejdźmy teraz może do spraw gdańskich. Dzisiaj odbywa się absolutoryjna sesja Rady Miasta Gdańska. Jak pan ocenia działalność prezydent Dulkiewicz w ubiegłym roku?
Panie redaktorze, ja od 2 lat w tych sesjach brałem udział i tam dosyć dobitnie uzasadniałem taką swoją tezę, że miasto Gdańsk nie ma gospodarza. I podtrzymuję tą tezę, więc ta moja ocena jest wciąż ta sama. Uważam, że miasto Gdańsk w osobie pani Dulkiewicz nie ma gospodarza. Pani Dulkiewicz nie jest dobrym gospodarzem tego miasta, nie jest gospodarzem per se, jeśli chodzi o samo znaczenie. I z wielu różnych powodów.
Z jakich?
No, nie wiem, czy jest teraz dobry moment na to, żeby podsumowywać cały rok działalności pani Dulkiewicz, ale to jest takie spojrzenie na całokształt jej działalności, właśnie, które zawiera się w tym słowie gospodarz. Dobry gospodarz to ktoś taki, który jeśli widzi w obrębie swojego zakresu, swojej przestrzeni, w której funkcjonuje, jeśli widzi pewnego rodzaju problemy czy jakieś niedogodności, to podejmuje działanie po to, żeby coś zmienić. Natomiast pani Dulkiewicz bardzo mocno skupiona jest na działaniu poza granicami naszego miasta, a tutaj de facto pełni rolę bardziej taką reprezentacyjną, jakąś PR-ową. Więc to jest taki główny zarzut do pani Dulkiewicz, która zostawia mieszkańców samych ze swoimi problemami, z korkami, z jakimiś szadłukami, mówię o tych wszystkich zapachach, z różnego rodzaju problemami, z którymi się boryka nasze miasto, jednocześnie wciąga nas w spory z władzą centralną, wciąga nas w jakieś spory ideologiczne, światopoglądowe. Jest to zupełnie dla miasta niepotrzebne tutaj. Jesteśmy rejonem, który, tak jak zresztą każde inne miasto w Polsce, powinien, jak to się mówi, samo się rządzić, tak? Samorządność i rządzić i być skupionym na tym, co się tutaj dzieje, tak żeby mieszkańcom żyło się lepiej, żeby rozwiązywać wszystkie bieżące problemy, czy to z drogami, czy to z korkami, czy to z komunikacją miejską, czy to z ilością przedszkoli, żłobków i tak dalej. Wiem, że są to sprawy dla wielu lokalnych polityków zbyt może małej rangi, dlatego myślami wybiegają już gdzieś do Sejmu czy do Europarlamentu. Natomiast moja ocena pozostaje niezmienna. Mam nadzieję, że być może dzisiaj znajdzie się ktoś z mieszkańców, kto będzie kontynuował tą tezę.
No mieszkańcy będą dzisiaj brali udział w sesji, więc zobaczymy, co będą mówić. Ale ja chciałem jeszcze poruszyć takie dwa drobne, wydawałoby się, tematy, które jednak pokazują, jak wygląda tutaj działalność władz Gdańska. Chociażby Dąb Wolności, który został posadzony przez prezydenta Komorowskiego, został wycięty przez dewelopera, bo nie pasował do koncepcji deweloperskiej. To też świadczy o tym, w jaki sposób to miasto jest zarządzane.
Panie redaktorze, tak, prezydent Komorowski to oczywiście nie jest prezydent z mojej bajki, natomiast wydawałoby się, że takie pomniki pamięci właśnie fundowane czy stawiane przez najwyższe władze państwowe, no należy się im określony respekt, szacunek i powinny być zachowywane. Tymczasem w naszym mieście ten pomnik jest, to drzewo, ten głaz są usuwane na właściwie żądanie dewelopera, czyli podmiotu prywatnego zajmującego się budową mieszkań. No jest to kuriozalne, potwierdza to sformułowanie swego czasu wypowiedziane przez Jarosława Wałęsę, że Gdańsk jest republiką deweloperów. Okazuje się, że w takich symbolicznych gestach jak usunięcie dębu wolności zasadzonego przez prezydenta Komorowskiego na wniosek właśnie dewelopera, no to pokazuje, że ten Gdańsk z wolnością ma mało wspólnego.
Usunięcie dębu wolności, ale także usunięcie Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność z ECS-u. Jak pan ocenia tę decyzję kierownictwa Europejskiego Centrum Solidarności?
To jest taka duża zbieżność też, jeśli chodzi o miejsce, nie? Bo było to zaledwie kilkaset metrów dzieli te dwie sprawy. No jestem tak jak, jestem zaskoczony, bo co tu dużo mówić, mamy organizację, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym. Zamiast niej do ECS-u ma wejść jakaś fundacja czy stowarzyszenie, które powstało na fali strajku kobiet. Tak więc typowo jakaś ideologiczna organizacja, absolutnie nie mająca porównania z działalnością tej, która opuścić musi te mury. Dziwię się, że dochodzi do takich decyzji, szczerze mówiąc, chociażby właśnie ze względów wizerunkowych. No ciężko to w ogóle obronić, stawiając po jednej stronie ludzi, którzy pomagają niepełnosprawnym, a po drugiej stronie te wszystkie krzyczące osoby, wulgarnie się zachowujące, bo to trzeba ze sobą połączyć. Tak więc, wiadomo, oceniam to negatywnie, ale jest to pewien znamienne wydarzenie dla jakby charakterystyczne dla władz tego miasta, dla tej całej tutaj dla władz miasta.
No ale to jest też głębszy problem, bo nawet dyrektor Kerski zaznaczył wczoraj, że w Gdańsku nie ma lokali przystosowanych właśnie dla tego typu stowarzyszeń. Może tym się miasto powinno bardziej zainteresować?
No oczywiście leży to w gestii miasta, w mieście jest wiele pustych lokali. To jest jeden z takich problemów, o którym też wcześniej wspominałem, czyli brak skupienia się na realnej działalności i na realnym rozwiązywaniu problemów w mieście. Tak, takie lokale powinny istnieć i nie powinno być problemu z działalnością takich organizacji.
No to miejmy nadzieję, że Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu znajdzie swoje miejsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.